dziś podsumujemy nasze zrozumienie drugiej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która jest z kolei podsumowaniem całej Ewangelii Jana. Będę czytał, przypominał pięć przypowieści, które na początku swojej Ewangelii umieścił święty Marek. Umieścił wtedy, kiedy Jezusowi nie tylko, że odmówiono racji, ale pomówiono go o to, że jest wcieleniem nie Boga, ale antychrysta, księcia świata demonów. I o dziwo szatan przekonał co do tego starszyznę żydowską, Sanhedryn. Było to narzucone tym, którzy reprezentowali go w terenie, elicie Izraela. Jezus znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Im bardziej by mnożył znaki mesjańskie, tym bardziej by mówili: o, widzicie, jak tutaj potężnie działa szatan. W tej sytuacji, w sytuacji patowej, Jezus mówi w pięciu przypowieściach: jest jedyna szansa, żeby was uratować, a wolą Ojca jest, bym uratował każdą ludzką istotę dla życia na wieki w Bogu, jest to, że ja, który zmierzam do Jerozolimy, w Jerozolimie będę barankiem Bożym, wezmę na siebie wszelkie zło, bo za waszą postawą jest inny duch, zły duch, szatan, i nie będę tam w Jerozolimie walczył z wami, ale o was, z duchem ciemności. Ale jak pokonam ducha ciemności, krzyżu, jego pychę, moją pokorą baranka Bożego, jego egoizm, moim poświęceniem, to mimo wszystko szatan będzie się panoszył w moim kościele. Szatan w dużej mierze będzie okradał dzieło mego zbawienia. Na czym polega to okradanie? No właśnie studiowaliśmy w Apokalipsie, w drugiej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Dlaczego w pewnym momencie opuściliśmy księgi historyczne i zaczęliśmy mówić o Apokalipsie? Przypominam, było to w środę popielcową, bo nie wypada, żeby blaska zmartwychwstania mówić tak gorzkie prawdy, o jakich mówi Apokalipsa, druga część Apokalipsy. Nie wypada. Najbardziej adekwatnym momentem w roku liturgicznym, żeby skonsumować te gorzkie prawdy, jak dzisiaj Kościół jest przenikany przez świat demonów, najbardziej adekwatny moment to jest moment, który my nazywamy Wielkim Postem, który od środy popielcowej obiecuje Jezusowi, że wejdzie w pełne światło i w nawrócenie. Pełne światło Słowa Bożego. I są specjalnie dobierane czytania, żeby wejść maksymalnie w światło, żeby poznać ciemności i wejść w nawrócenie, żeby radość Chrystusa w nas i nasza w Chrystusie była radością pełną. A tak się składa, że mogliśmy wejść w to światło, przypominając sobie drugą część Apokalipsy, bo to już na internecie istnieje, to w wielu wersjach, a święte lipce dla tej grupy sobotniej też to wykładam. Teraz jedynie przypomniałem. Od jutra wracamy do ksiąg historycznych, skoro skończyli Apokalipsę. Skończyliśmy na odrzuceniu Saula i zaczniemy od namaszczenia Dawida. Jest to pierwsza księga Samuela, rozdział 16. Przeczytajcie sobie na jutro rozdział 16. A teraz wracamy do powtórki. Mamy pięć przypowieści o tym, jak Jezus Chrystus pokona ducha ciemności. I rozwinięciem tych przypowieści okazuje się, że jest druga część Apokalipsy. To jest rozwinięcie tych lakonicznych przypowieści. Po kolei czytam, przypominam te przypowieści i odniesiemy się do Apokalipsy. Jezus zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, pozostając na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich w wielu przypowieściach i mówił im w swojej nauce: słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę, przeleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsca skaliste, gdzie nie miało korzeni. Wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca wypaliło się, nie mając korzenia uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły tak, że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną. Zeszły, rosły, wydały plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: kto może do słuchania, niechaj słucha. Ten zwrot, którego często używa Jezus, jest nawoływaniem do trudu z naszej strony. Uważajcie. Wszędzie w życiu potraficie się trudzić. A gdy chodzi o Pismo Święte, nie rozumiem. Czas na bok, na półkę i koniec. To na uszy. Niech się trochę potrudzi. I przeczytacie sobie w domu wyjaśnienie ze strony Jezusa tej przypowieści, że to ziarno, które padło na drogę, ptaki niebieskie wydziobały, to po prostu chodzi o świat złego ducha. Że najbardziej Pismem Świętym ze wszystkich stworzeń jest zainteresowany szatan. Bo wie, że jeżeli zabierze nam, przynajmniej ograniczy zrozumienie Pisma Świętego, to w takim stopniu, w jakim nas okradnie z Pisma Świętego, w takim stopniu, w jakim ograniczy nasze przyjęcie światła Pisma Świętego, to jest jego teren, tam on może spokojnie działać i manipulować ludzi. Tak było i przed niewolą babilońską, tak było w czasach pełni łaski, w czasach Mesjasza, tak jest po dziś dzień. Pierwsza przypowieść. Ziarno, gleba. Wierzący człowiek jest tylko glebą. Gleba nie ma żadnego programu. Nieszczęściem naszym, że my mamy program szczęścia. My mamy program szczęścia. A Bóg jest tylko po to, żeby udzielił nam wszechmocy. Bo my już z góry wiemy, na czym polega moje szczęście, szczęście mojej rodziny, mego kraju, mojej ojczyzny. Wszystko wiemy. Tylko cały czas się trudzimy, gdzie tu jest guzik, żeby pocisnąć i wylała się wszechmoc. Takiego guzika nie ma. Wszechmoc się uruchamia wtedy, kiedy ja wchodzę w Boży plan. Dokładnie w takim stopniu, w jakim moje życie pokrywa się z Bożym planem, wylewa się wszechmoc. Jeżeli się nie pokrywa z Bożym planem, nic z tego. I to jest tajemnica ziarna. W ziarnie jest i Boży plan, i Boża wszechmoc. Wierzący jest glebą. Jeżeli Bóg, który mnie stworzył, schodzi w Jezusie Chrystusie na ten świat, to On jednocześnie schodzi nie tylko ze swoją wszechmocą, ale schodzi ze swoim planem. I wierzący modli się nieustannie modlitwą gleby. Ja Ci się daję, ja Ci się oddaję, bo Ty wiesz, Ty znasz plan Ojca, Ty przyszedłeś pośredniczyć między Ojcem a mną, jaki się oddaję, zawierzam. I wtedy zaczynamy doświadczać tak zwanej opatrzności Bożej. Historia zupełnie przebiega inaczej, niż byśmy sobie życzyli, ale widzimy, że to nasze życie, w nasze życie wkracza pokój głębi, pokój głębi. Takie życie, że w zasadzie nie wymienilibyśmy swego życia za żadne inne. I z tą pierwszą przypowieścią, rozumieniem tej pierwszej przypowieści o ziarnie i glebie, jest rozdział 4 z Apokalipsy. Przypominamy sobie, Bóg to nie jest kamień, kamień szlachetny. Istnieje opinia, przynajmniej była opinia kiedyś, że kamienie szlachetne działają jak amulet, że osłaniają nas przed złem, znikają kamienie, kamienie milczą, Bóg nie milczy. Bóg daje nam siebie w słowie, które najpierw obiecywało jakieś wyjątkowe życie, oczywiście Boże życie w Jezusie Chrystusie, a później to życie przychodzi do nas w czterech Ewangeliach, ponieważ są cztery choroby, które powodują, że rodzina ludzka jest na poziomie Babilonu, a Babilon jest symbolem i cierpienia, i uczyzny demona. I tego już nie będziemy rozwijać. Ziarno w tym wypadku dla nas to cztery Ewangelie i my w stosunku do tych czterech Ewangelii w czterech sferach, w sferze kontynuacji tej misji stworzenia, płodności, w sferze prowadzenia wojny ze złem, nie sięgamy po przemoc, tylko sięgamy po moc miłości z krzyża, która uwalnia od demona. Jeśli ktoś sięga po przemoc, to w odpowiedzi ma przemoc. Sięgamy, nie mając życia Bożego, rozglądamy się za tym, żeby coraz więcej mieć bogactwo. Kto ma bogactwo, jest idolem tego świata, jest na specjalnej liście ludzi podziwianych. Bóg bogactwo nam daje w Jezusie Chrystusie, bogactwo, którego nam nie odbierze śmierć, bo śmierć da nam prawdziwe bogactwo. To jest Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, że my po pogańsku przeżywamy, widzimy historię, przeżywamy historię, ponieważ tej historii nie rozumiemy. I to jest może największe źródło cierpienia, a Bóg daje nam jakby swoje widzenie historii, że nawet wtedy, kiedy tak się urodziłeś jak ten w Ewangelii Jana, człowiek niewidzący od urodzenia, to okazuje się, że to było po to tylko, żeby Jezus, uzdrawiając go, przywracał wzrok Jerozolimie. To nie ty jesteś niewidomy, to Jerozolima jest największym ślepcem. Rozdział 4 Apokalipsy. Wróćcie do pełnego czytania czterech Ewangelii w świetle właściwych kluczy. Bo cóż z tego, że jakąś jedną dziedzinę uzdrowimy. A tymczasem w innych dziedzinach będzie w dalszym ciągu duch ciemności, szatan. Kolejna przypowieść. Mówił im dalej, czy po to wnosi się świat, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Mamy uszy. Przypowieść o świetle. To światło oczywiście pochodzi od lampy i odpowiednikiem, rozwinięciem tej przypowieści jest Apokalipsa rozdział 5. Przypominacie sobie scenę, gdzie święty Jan Apostoł miał otworzyć księgę, a on się czuł bezradny, bezsilny i z tego względu, że to przerastało jego umysł ludzki, a z kolei to, co już rozumiał, przerastało jego możliwości duchowe, moralne. I Jan płacze. To jest płacz nas wszystkich. Płacz Jana jest to płacz nas wszystkich. I wtedy jeden ze starców, być może Mojżesz, mówi: nie płacz, ponieważ Bóg stał się człowiekiem i Księgi Święte są jego scenariuszem życiowym. To jest to, co on zrealizuje. Księgi Starego Testamentu zrealizowane da jako cztery Ewangelie. I Jezus Chrystus zmartwychwstały pragnie przyjść do naszych wnętrz jako jedyny nauczyciel każdego z nas w odbiorze czterech Ewangelii. Nie tylko jako światło, ale jako duch ożywiający. Czyli Chrystus zmartwychwstały będzie realizował w nas to, czego wymaga. Ale trzeba odkryć, że chrześcijaństwo to jest Bóg w nas poprzez bezgraniczne miłosierdzie zwycięskie nad złem, w nas nad wewnętrzną śmiercią, bo inaczej Pismo Święte będzie obok nas tak jak smakołyk wspaniałe danie w trumnie przy trupie. Nie sięgnie, mimo że za życia chętnie to konsumował. Musimy żyć. Jezus będzie nas ożywiał. Jeżeli nam coś nie smakuje z Pisma Świętego, to mówimy: Jezu, jeszcze jestem trupem. Wszystko mnie interesuje. W telewizji chętnie pooglądam, ale tutaj Pismo Święte jest nieskazitelnie czyste, niepokreślone, niepobrudzone. Daj mi apetyt. Nie bibliści, bo jest jeden biblista, Bóg człowiek. Oczywiście, korzystajcie i będziemy korzystać, ale niestety w Apokalipsie Jezus jest rozczarowany nadmiernie naukowym podejściem do Pisma Świętego. Musi być wszystko naukowe, metodologicznie poprawne. To jakżeż człowiek prosty, bez studiów, będzie korzystał z tego życia, zjadając Księgi Święte? Czyż Pismo Święte jest tylko do tych, którzy skończyli w Rzymie biblikum, które zresztą prowadzą jezuici? Duch Święty jest ponad nauką, ponad naukowością. I człowiek prosty, ubogi, potrafi, jeżeli nawet nie umie czytać, to będzie słuchał i będzie głębiej rozumiał, aniżeli ten, który jest profesorem na Biblii. Taki jest fenomen Chrystusa zmartwychwstałego w nas. I to trzeba docenić. Jak wam mówiłem, skoro zostałem powołany, rzucałem się na książki biblistów, chcę odpowiedzieć na pewne pytania i rozczarowania. Tylko stracony czas. Bardzo mało skorzystałem. A mój kolega, który mnie wprowadził w duchowość biblijną, już nie żyjący, na biblikum zrobił doktora summa cum laude, z najwyższym och ach. Powiedział, że naukowo nie chce pracować, bo go to rozczarowuje. Zainicjował w Polsce, że to z woli Jezusa, wspólnoty naukowe, bo stwierdził, że w tych prostych ludziach Duch Święty potężniej działa niż przez profesorów. Takie dał świadectwo. Jak wracał z doktoratem, powiedział: na fakultecie u jezuitów będę wykładał, ale nie dawajcie mi na żaden uniwersytet. Strata czasu. Wolę katechizować obecnie zmartwychwstałego Chrystusa w ludziach, inicjować drogę. Bo chrześcijaństwo w pierwszych wiekach było nazywane drogą, pewnym procesem. Tak zresztą jest to nazwane chrześcijaństwo w dziełach apostolskich. Droga, proces. My wszyscy jesteśmy na drodze. Wracam do drugiej przypowieści. Lampa. Lampa to jest Chrystus zmartwychwstały. Wnosi tak potężne światło, żeby każdy wierzący w Niego był już świecznikiem siedmiu darów Ducha Świętego. I wspólnota, do której ktoś tam wkracza, to Duch Święty zainicjował w naszych czasach, a jest tych wspólnot ogromne bogactwo, bo Bóg jak stwarza las, to nie stwarza tylko sosny, albo dębu, albo modrzewia. Tylko gdybyście poznali wszystkie drzewa, które są symbolem przymierza, łączą niebo z ziemią, nieskończona ilość. Więc nie miejcie za złe, że prócz takiego nurtu jest wiele innych nurtów. Bo Bóg jest nie do wyczerpania. Chrystus, w tej przypowieści jest mowa o tym, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Ja zmartwychwstałem, będę wam tak interpretował Pismo Święte, że dotknę w waszym życiu, w waszym wnętrzu wszystkich ciemności. Tu jeszcze mnie nie ma. Prowadź mnie. A ja płakałem. Niepotrzebnie żyj Chrystusem zmartwychwstałym. Te nasze spotkania też będą przerywane, bo będę musiał siadać i pisać. Jeżeli głoszę, to po to, żeby jakoś być zdopingowany przez was, a przyjdziecie, więc muszę przygotować. Ale przyjdzie moment znowu przerwy, kiedy będę musiał usiąść i to jakoś zredagować lakonicznie. Nawet święty Paweł mówi, poproś ich, żeby spisywali. Ty zrobisz korektę. Ale na razie to zostawmy, może jakoś sam dam radę. Trzecia przypowieść. I mówię, uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą i wam. Jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane. Kto nie ma, pozbawia go i tego, co ma. Oczywiście. Chodzi o miara miłości. To jest Chrystus w krzyżu. W krzyżu chwalebnym. Chrystus zmartwychwstał. Jaką miarą wy mierzycie? Jeżeli kocham Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym miłością z krzyża każdego człowieka, to wróci jako echo do mnie. Bo kto nie ma w sobie miłości z krzyża, tylko na zło reaguje podobnie, to niestety życie może mu dać takie ciężkie doświadczenia, że pozbawi go wiary w to, że Bóg jest miłością. Tak ciężkie przeżycie. Jaką miarą? Miara, wczoraj o tym wspominałem, to trzcina chwiejąca się na wietrze. Nie jest istotne, czy jesteś dębem, czy jesteś trzciną. Istotne jest, czy w tobie żyje krzyż chwalebny. Czy ty poprzez swoją pokorę, wydanie swego życia Jezusowi, razem z nim współzbawiasz świat. W związku z tym życie, historia, kataklizmy nic ci nie zrobi ostatecznie krzywdy. Razem z Jezusem to przeżyjesz i im więcej będziesz, bardziej będziesz umierał, tym więcej w tobie będzie życia w sferze ducha. Odpowiednikiem w Apokalipsie jest rozdział 6 od wiersza 1 do 17, który mówi o tym, że żeby zaistniało, żeby w nas pracowała pełnia Chrystusa zmartwychwstałego, to jeszcze trzeba otworzyć 7 pieczęci, że Chrystus zmartwychwstały, Duch Święty, będzie nam otwierał Ewangelię tak, żebyśmy tam spotkali poprawną katechezę w sakramentach świętych. I że nie wolno odłączać sakramentów świętych od określonych Ewangelii. Z tych Ewangelii, niczym ze źródła, wypływa sakrament. Marek, z Ewangelii Marka, chrzest. Cała Ewangelia Marka. Z Ewangelii Łukasza, bierzmowanie, sakrament bierzmowania. Czyli to naprawdę bierzmowanie powinno być na poziomie 50 nicy udzielenia się mocy Bożej. Z Ewangelii Mateusza sakrament pojednania, nawrócenia. Czy żyjesz przymierzem? Czy jesteś tym drzewem zasadzącym na tonącą wodę, jak mój pierwszy psalm? I stale czerpiesz to życie, które wypływa z przebitego boku Jezusa Chrystusa. I w związku z tym stale owocujesz. Nawrócenie można poznać wtedy, kiedy wszyscy przychodzą do mnie i zrywają sobie owoce. Nie, owoce, po owocach poznać ich. Warta przypowieść. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie tylko i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem głos, a potem pełne ziarno głosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Wewnętrzna dynamika ziarna, nasienia będzie sprawiać, że my będziemy coraz bardziej się rozwijać. Jest rozwinięcie tej przypowieści, pełniejsze zrozumienie jest w Apokalipsie w rozdziale 7 od wiersza 1 do 17. A to jest katecheza o świętej reszcie. Pamiętacie Józefa, Józef w Egipcie, że szatan bardzo chce, żeby nasze duszpasterstwo parafialne było na poziomie zbawiać wszystkich. Ignorujemy fakt, że musi być w parafii płonący pasterz, płonący Chrystusem zmartwychwstałym. I jakaś wspólnota płonąca, jacyś parafianie, który żyje Chrystus zmartwychwstały, i ten jeden człowiek może zbawić parafię, jeżeli zapłonie w nim tańca krzyż. Krzyż chwalebny. Święta reszta. Siła wewnętrzna tej reszty jest porównana tutaj w tej przypowieści do nasienia w rozwoju. Bo cóż z tego, że będziemy mieli wiele świeczek ustawionych na naszym globie. Każda świeczka mówi o tym, że wierzy w Boga, wierzy w Jezusa. Ale nie płonie. Wystarczy, że jedna świeczka, paschał zapłonie, to od tego paschału możemy zapalać świeczki ludzi w całym kościele. I najważniejszy obowiązek każdego proboszcza, troska o świętą resztę. I stąd te różne wspólnoty, i to powinny wiedzieć wspólnoty. Ja nie po to idę tam, żeby się zbawić, bo to są wspólnoty wtedy niedokatechizowane. Ja piękniejszy, ja wspanialszy, ja się zbawię na pewno. Tylko wspólnoty, które inicjuje Duch Święty, są po to, że ja już nie żyję dla siebie. Ale dlatego, jak mówi święty Paweł, który za mnie umarł i zmartwychwstał, we mnie, żeby problem Boga na ziemi był dla mnie wszystkim. Piąta, ostatnia przypowieść. Mówi jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarenko gorczycy. Gdy się wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta, staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się do ziemi. Rozwinięciem tej przypowieści o ziarenku gorczycy w Apokalipsie są rozdziały 8, 9, 10 i 11. 8, 9, 10 i 11. Teraz siamy, jak pamiętacie, mówią o tym, co narosło w Kościele na skutek tego, że nie czytamy, że wprawdzie mamy rok A, B, C, ale nie wiemy dlaczego. No jest taka Ewangelia, w związku z tym jest. Nie realizuje się przesłania danej Ewangelii. Nie zgłoszone to przesłanie. Że Chrystus zmartwychwstały obecny w Piśmie Świętym jako nauczyciel, jako moc sprawcza wszystkiego, duch ożywiający, jak mówi święty Paweł, nie funkcjonuje. Wprawdzie kapłan przychodzi i mówi: w niedzielę nam przyświętuje Pan z wami, ludzie wstają, ale wcale nie przeżywają, że to przyszedł Chrystus zmartwychwstały na nasze zgromadzenie. Siadają, nie siadają w kontakcie z Jezusem zmartwychwstałym i nie rozmyślają. Nawet gdyby proboszczowi się przydarzyło oko. Siadam z Chrystusem zmartwychwstałym. Modlę się za kapłana. Pomóż mu, Jezu. I światełko przyjdzie. Spłynie. Oddzieliliśmy sakramenty święte od Ewangelii. Duszpasterstwa nie prowadzimy na poziomie świętej reszty. I teraz rozdział 8, 9, 10, 11 mówią o konsekwencjach. Czyli słyszeliśmy o trąbach. Trąby. Jeżeli trąby, to synaj. To do głosu dojdzie świętość Boga. A święty walczy z tym, co nie jest święte. Bo święty kocha miłość Jezusa z krzyża. I walczy. Nie dałeś się zbawić moim miłosierdziem, to cię wydam w konsekwencje twoich grzechów. A te grzechy były wymienione. To po pierwsze. 4, 5, 6, 7. Jeżeli trąby, to Jerycho. To znaczy, że Kościół może być dziś na poziomie Jerycha. Trąby Jerycho. Takich bogów nie ma. Trąby ogłaszały mieszkańcom Jerycha, który był zadufany w swoich murach nie do zdobycia. One się rozpadły. Ale też była to forma zbawiania mieszkańców Jerycha. Najlepiej wyszła prostytutka Rahab, bo uwierzyła. O czym tutaj jest mowa? Ziarenko gorczycy. Sprawie, że Kościół będzie mały, maleńki, najmniejszy, pokorny, biedniutki. Rozpadnie się potęga, bo dzisiaj Kościół stoi nie tyle mocą zmartwychwstałego Chrystusa, ile organizacją, która w historii została wypracowana murami. Tak samo, gdy chodzi o zakony, konstytucję, zakon. Dlatego było dwóch takich zakonodawców, którzy nie chcieli za wszelką cenę dać konstytucji. Święty Franciszek Ignacy Loyola, który całymi latami bronił się przed współbraci jezuitami. Ignacy, napisz konstytucję, bo inaczej umrzesz bez konstytucji. Macie Ewangelię, macie krzyż. Po co? Po co? I nam biedaków wymusili. Jezuici istnieją? No istnieją. Ale czy moc krzyża jest ich mocą? To śmiem wątpić. Ziarenko gorczycy. Będę was bawiał na poziomie ziarenka gorczycy. Ziarenko gorczycy. Gorczyca jest rośliną, która wyrasta na 3-4 metry, ale jednoroczną. Czy Kościół jest chwilowy na ziemi, a Królestwo Boże jest tylko wieczne. Nie kończy się z chwilą śmierci, ba, wybucha niebem. Ale Kościół jako Kościół to jest chwila, bo stulecia są chwilą. I z tego ogromnego zaniedbania, które szatan wniósł, najpierw w historii Izraela, bo wszystko się skończyło zrywem powstańczym w roku 70., unicestwieniem świątyni, którą zbudował Herod Wielki, rękoma kapłanów zresztą, taki był pobożny. Z Jerozolimy została ściana płaczu, powie Ewangelia Marka. I dziś ten Kościół, w którym my żyjemy, będzie zbawiany tą samą metodą. Czeka nas los Jerycha. O tym mówi Apokalipsa, rozdział 8, 9, 10 i 11. To znaczy, Kościół nigdy nie zginie. Obrany piekielnego nie przemogą. Tylko chodzi o to, że Kościół wróci do korzeni, do mocy i mądrości krzyża, a Chrystus zmartwychwstały wtedy sam przyjdzie i podniesie Kościół do nieskończonej potęgi. Ale musi być oczyszczony z tej warstwy, która jest, to są pęta dla Jezusa. To są pęta. Jest spętany pewnymi rzeczami czysto historycznymi. A powiedziałem rzeczy straszne, ale prawdziwe. I to, co macie w Apokalipsie w rozdziale 10, misterium Boga się dokona. Misterium Boga. Wielkiego przełomu. Się zacznie to wszystko w stanie kapłańskim. Wiecie już, dlaczegośmy omawiali Apokalipsy, co nas czeka. A my wrócimy do ksiąg historycznych. Będziemy omawiać księgi historyczne. Te księgi historyczne doprowadzą nas do niewoli babilońskiej. I tam nas na progu powita prorok Ezechiel. A zauważcie, że prorok Ezechiel zaczyna się od powołania wizji Rydwanu, czterech Ewangelii i kończy się weź trzcinę i zmierz Kościół. I że spod świątyni wypływa życie, wypływa na pustynię, do Morza Martwego. Czyli, że prorok Ezechiel jest streszczeniem i zapowiedzią Apokalipsy świętego Jana, tej drugiej części.